Rozdział szósty. Persona non grata. Przez następnych kilka tygodni kontynuowałem naukę na bazie, a zakres niezbędnej wiedzy, jaką musiałem przyswoić, wydawał mi się niemożliwy wręcz do ogarnięcia. Ogarniałem ją jednak krok po kroku. Za swój duży osobisty sukces, niemalże milowy krok, uznałem na przykład radzenie sobie z mikrokropką, czyli techniką wykorzystywaną przez służby wywiadowcze wielu państw na całym świecie, którą opanowałem tak, że miałem ją w małym palcu i obudzony w środku nocy wszystkie szczegóły mogłem recytować z pamięci. Prawda jest taka, że moim zadaniem jako funkcjonariusza sekcji obserwacyjnej było tylko namierzenie miejsca, w którym został ukryty meldunek, bo już samo rozszyfrowanie mikrokropki leżało w gestii innej sekcji. Mikrokropka była na tyle techniką dla mnie ciekawą, że chciałem poświęcić jej trochę uwagi. Jest to punkt o średnicy 1 mm, wykonany przez specjalne urządzenie stanowiące połączenie aparatu fotograficznego i mikroskopu. Punkt zawierał zminiaturyzowane dane tekstowe, fotografie lub szczegółowe rysunki techniczne przy skali miniaturyzacji 1:300. Oznaczało to możliwość pomniejszenia kartki formatu A4, zawierającej na przykład tekst lub rysunek, do wielkości pojedynczej kropki, znajdującej się w tekście pisanym normalną czcionką. Jeżeli jest podejrzenie, że w jakimś tekście zakamuflowana jest mikrokropka, dokładnej analizie badawczej zostają poddane wszystkie kropki z tekstu. Metoda wykonywania mikrokropek zaliczała się do technik steganograficznych. Dlatego też od początku powstania wykorzystywana była przez służby wywiadowcze różnych państw. Pierwsze próby miniaturyzowania przesyłanych informacji za pomocą mikrofotografii podjęto w 1871 roku, podczas wojny francusko-pruskiej, kiedy to przesyłano raporty do oblężonego przez Niemców Paryża w postaci prostokątów o wymiarach 3 cm na 4 cm. Udoskonalenia tej techniki dokonał wywiad niemiecki Abwera w okresie II wojny światowej. Przy pomocy firm z branży fototechnicznej i chemicznej, na przykład Agfa, zatrudniony Farben Heinrich Beck uzyskał mikrokropkę wielkością porównywalną do uzyskiwanej na zwykłej maszynie do pisania. Mikrokropka dawała wielkie możliwości w przesyłaniu dużych ilości informacji w sposób trudny do wykrycia, ponieważ można ją było umieścić pod znaczkiem pocztowym, banderolą paczki papierosów, w rozciętym żyletką rogu kartki pocztowej lub w dowolnie innym wybranym miejscu, na przykład w tekście korespondencji jako kropkę kończącą zdanie. Niemieccy szpiedzy w czasie II wojny światowej wysyłali w ten sposób informacje dotyczące umocnień, ruchów i ilości wojsk aliantów. A teraz ja byłem fachowcem od mikrokropek, a przynajmniej takim się czułem na zasadzie byłem ślepy, teraz widzę. Ostatnim etapem nauki przed pierwszą realizacją było szczegółowe zapoznanie się i wyuczenie na blachę zasad obserwacji. Okazało się, że najważniejsze w realizacji zadania jest podjęcie figuranta pod obserwację w sposób zapewniający konspirację przedsięwzięcia. To najbardziej wrażliwy moment każdego zadania obserwacyjnego. Figurant często funkcjonuje w znanym sobie terenie, zna nie tylko otoczenie, ale też osoby w nim się przewijające. Pojawienie się w takim miejscu grupy obserwacyjnej i samochodów na nieznanych numerach rejestracyjnych mogłoby wzbudzić naturalną ciekawość obserwowanego już na początku zadania. Dlatego tak istotne jest, by zadbać o pełną konspirację wszystkich poczynań. Podjęcie obserwowanego jest trudne także dlatego, że nie zawsze zleceniodawca może wskazać figuranta. Z reguły wskazanie sprowadza się do przekazania fotografii lub rysopisu otrzymanego z wydziału operacyjnego. Gdy już figurant zostanie podjęty, wywiadowcy są ustawieni w jednym z czterech typów szyku, bo wbrew temu, co sądzą laicy, nic tu się nie dzieje spontanicznie. Typ sznurowy w uproszczeniu sprowadza się do podążania za figurantem, który ma wywiadowców za plecami. Szyk ten stosowany jest często, bo przy rotacji wywiadowców uznawany jest za bezpieczny. Wymaga jednak wykorzystania środków łączności, ponieważ tak naprawdę tylko pierwszy wywiadowca ma figuranta w zasięgu wzroku i to on musi zarządzać zmiany rotacyjne. Typ drugi, równoległy, stosowany jest w trakcie poruszania się obserwowanego po rozległym terenie, jak plac, park, bazar czy galeria handlowa. Gdy jedni wywiadowcy zabezpieczają wejścia i wyjścia, pozostali starają się utrzymać obserwowanego pomiędzy sobą. Kolejny szyk, wyprzedzający, stosowany jest wówczas, gdy w oparciu o dane operacyjne wiadomo, dokąd zmierza obiekt obserwowany lub gdy zawsze przemieszcza się jedną i tą samą trasą. I ostatni typ szyku, łańcuszkowy, polega na rozmieszczeniu obserwatorów po obu stronach jezdni. Charakterystyczne jest to, że wywiadowcy wraz z osobą obserwowaną tworzą pewnego rodzaju łańcuszek właśnie. W szyku łańcuszkowym bardzo ważne jest prawidłowe utrzymanie odległości pomiędzy figurantem a wywiadowcami, co ma bezpośredni związek z ciągłością i tajnością prowadzonej obserwacji. Ta metoda obserwacji uznawana jest za bardzo wartościową, ponieważ pozwala na ustalenie wszystkich możliwych kontaktów figuranta wraz z wykonaniem odpowiedniej dokumentacji fotograficznej. Wszystko to dla mnie, nieopierzonego adepta służb tajnych, było szalenie interesujące. Jednak miałem świadomość, że najtrudniejszy egzamin jest dopiero przede mną. Ten nadszedł niebawem. Na przełomie 1992 i 1993 roku funkcjonariusze wydziałów operacyjnych, a właściwie Wydziału Kontrwywiadu, ówcześnie w strukturach tego wydziału znajdowała się sekcja zajmująca się przestępstwami gospodarczymi, występowali z coraz większą ilością wniosków o obserwację. Był to czas, gdy sekcja obserwacji pracowała nieomal bez przerwy, także we wszystkie soboty i niedziele. W tej sytuacji zdecydowano się sięgnąć po głębokie rezerwy, czyli także po takich żółtodziobów jak ja. Po powrocie z kursu podstawowego zostałem na stałe przydzielony wraz ze swoim opiekunem Mirkiem Kosidlakiem, nazywanym przez nas Siwym, do zmiany obserwacyjnej, której kierownikiem była chorąży Anna Niedźwiedź, jedyna kobieta wśród kadry kierowniczej sekcji obserwacyjnej. Anna Niedźwiedź była funkcjonariuszką z blisko 20-letnim stażem i oczywiście większość służby odbyła w służbie bezpieczeństwa. Jak opowiadali mi starsi koledzy, kiedyś była piękną kobietą, która miała ogromne powodzenie wśród młodych funkcjonariuszy ówczesnej sekcji obserwacyjnej. Mimo że mogła przebierać w kandydatach do ręki, jak w ulęgałkach, wyszła za mąż za przeciętnego wywiadowcę, nieszczególnie zresztą urodziwego, Kazimierza Niedźwiedzia, któremu wkrótce urodziła dziecko. Takie małżeństwo nie byłoby niczym szczególnym i na bazie funkcjonowało kilka podobnych. Powód był prozaiczny, z braku czasu i możliwości prowadzenia jakiegokolwiek życia towarzyskiego wywiadowcy byli skazani na swoje towarzystwo. Siłą więc rzeczy związki małżeńskie zawierali w swoim gronie. Było to co prawda wbrew przepisom obowiązującym w SB, ale z powodu braku wykształcenia wyższego nie było możliwości przenoszenia funkcjonariuszy sekcji obserwacyjnej do innych jednostek. Anna Niedźwiedź, jak twierdzili złośliwi, została mianowana na stanowisko kierownika zmiany właśnie na złość jej mężowi, który popadł w konflikt z kierownictwem wydziału zapyskówki. Anka nie była złym wywiadowcą, wręcz przeciwnie, znakomicie prowadziła obserwacje i niezwykle rzadko zaliczała wpadki, czyli wykrycia, z jednego prostego powodu. Po 40, po latach świetności, po jej urodzie pozostała już tylko piękna buzia, lecz poza tym była typową matką Polką, obarczoną nadwagą i ciągłym przemęczeniem, do której bardziej pasowała siatka pełna zakupów niż radiotelefon czy zakamuflowany aparat fotograficzny. Jednym słowem, nie rzucała się w oczy i doskonale wtapiała się w tłum. Anka Niedźwiedź nosiła w zmianie obserwacyjnej pseudonim Myszka, lecz była przeciwieństwem stereotypu tego gryzonia. Bardzo wysoka jak na kobietę, postawna, dość powolna, choć po służbie była duszą towarzystwa i nigdy nie odmawiała wypicia kieliszka czy dwóch, bynajmniej nie była taka płochliwa i potrafiła postawić się kierownikom sekcji, często robiącym jej na złość w bardzo prozaicznych sprawach. Przydział mojej skromnej osoby do jej zmiany Myszka potraktowała jako kolejną złośliwość ze strony kierowników sekcji. Nie byłem bowiem wzmocnieniem, a dokładnie odwrotnie. Doświadczony funkcjonariusz odszedł do innej zmiany, by ustąpić miejsca mnie, nieopierzonemu, niedoświadczonemu wywiadowcy z zerowym stażem, którego trzeba było uczyć od podstaw obserwacji. Pierwsze zadania obserwacyjne, jakie miałem w zmianie Myszki, były typowymi szkoleniówkami, w slangu wywiadowców nazywanymi pozoracjami. Jeden z funkcjonariuszy sekcji operacyjnej pozorował prawdziwego figuranta. Podczas szkoleniówek pokazywano mi, jak zmiana rozwija poszczególne szyki obserwacyjne oraz w jaki sposób wywiadowcy porozumiewają się między sobą bez łączności bezprzewodowej, jedynie za pomocą znaków umownych. Innymi słowy, poznawałem podstawy pracy zmiany obserwacyjnej już w praktyce, a nie jak dotąd tylko w teorii. Podczas pierwszej szkoleniówki, robiąc zdjęcie z szyku równoległego, udało mi się uchwycić moment, w którym pozorant wykonuje błyskawiczne przekazanie materiału BPM drugiemu pozorantowi. Sztuka, która zdarza się niezwykle rzadko, ponieważ BPM trwa ułamek sekundy. Oczywiście sam nie miałem zielonego pojęcia, że wykonałem zdjęcie tego zdarzenia i dopiero na bazie okazało się, że w moim aparacie jest klatka z utrwalonym BPM. Jeśli o mnie chodzi, to w czasie pozoracji byłem tak zdenerwowany i oszołomiony mnogością zdarzeń odbywających się wokół, że w momencie mijania się pozorantów odruchowo nacisnąłem spust migawki i zrobiłem zdjęcie. Po tym zdarzeniu zostałem okrzyknięty wielką nadzieją wydziału i zauważyłem, że nawet Anka patrzyła na mnie z podziwem. Nadszedł wreszcie dzień, w którym miałem wziąć udział w pierwszym zadaniu obserwacyjnym już na poważnie. Bałem się tego dnia. I chyba nie ja jeden. Anka wyraźnie grała na zwłokę, zapewne nie dowierzając moim zdolnościom obserwacyjnym i dlatego przez kilka tygodni poprzedzających wyznaczała mnie do uczestnictwa w realizacjach tylko w charakterze obserwatora, przemieszczającego się radiowozem i oglądającego pracę kolegów. W końcu jednak nadszedł ten moment, który musiał nadejść i kiedy Myszka zdecydowała się zaplanować mnie jako pełnoprawnego wywiadowcę. Wiedziałem, że się obawiam, ponieważ mogłem jej zawalić całe zadanie. W takiej sytuacji nikt nie miałby pretensji do mnie, niedoświadczonego żółtozioba, a wszystko skupiłoby się na kierowniku zmiany. W obserwacji nikt się z nikim nie patyczkował. Panowały tu twarde zasady gry. Wiedząc już, że będę prowadził obserwacje, bo skład zmian został ogłoszony w dzień przed realizacją, nie spałem pół nocy, mocno przeżywając pierwsze samodzielne zadanie. Analizowałem mogące zaistnieć hipotetyczne sytuacje i próbowałem sobie wyobrazić, jak się zachowam, gdy zostanę sam za figurantem, gdy samodzielnie będę musiał ustalić kontakt, czyli obserwować osobę, z którą kontaktował się figurant. I gdy stracę kontakt z grupą obserwacyjną, co było nieuniknione, ponieważ główne siły zmiany miały w dalszym ciągu prowadzić obserwację za figurantem. Moim zaś zadaniem w takiej sytuacji miało być ustalenie adresu lokalu, pod który udał się figurant i wiele, wiele innych danych. Nazajutrz pojechałem na bazę, gdzie odbyła się odprawa, prowadzona przez kierownika sekcji. Odprawa była krótka i polegała na przedstawieniu nam głównych założeń zadania, tego, co głównie interesuje zleceniodawcę, w tym wypadku inspektora Wydziału Kontrwywiadu Delegatury. Figurantem była obywatelka Ukrainy Nina T., doktorantka Wydziału Humanistycznego UMCS, odbywająca staż naukowy w Instytucie Filologii Słowiańskiej tegoż wydziału. Kontrwywiad podejrzewał Ukrainkę, że jest powiązana ze Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy i realizuje czynności rozpoznawcze środowiska ukraińskiej mniejszości zamieszkałej na terenie Lublina. Jednym słowem, że rozpoznaje to środowisko pod kątem wytypowania osób do ewentualnego werbunku przez SBU. Cała zmiana zapoznała się ze zdjęciami figurantki i fragmentami nagranego filmu z kasety wideo, mającego pomóc w jej podjęciu. Kierownik zmiany przekazała nam główne ustalenia dotyczące obserwowanej, dokonane przez inną zmianę obserwacyjną i rozdzieliła zadania pomiędzy obecnych, czyli wyznaczyła kierowców radiowozów i obsadę RPZ, ruchomego punktu zakrytego, który miał stanowić wszechobecny w tamtym czasie na ulicach polskich miast samochód marki Żuk. Miałem szczęście, że tym razem ominęła mnie wątpliwa przyjemność znalezienia się w obsadzie RPZ, elementu, którego nie lubił nikt. I nie ma w tym nic dziwnego, bo co to za przyjemność? Siedzieć przez wiele godzin, a niekiedy nawet dwa dni, w zimnym samochodzie, z którego nie można wyjść nawet przez chwilę, nawet za potrzebą. Miast tego przypadł mi w udziale ważny i odpowiedzialny element obserwacji, jakim jest wyprowadzenie obserwowanego i przekazanie go zmianie. Zostałem wytypowany do tego zadania z powodu młodego wieku i możliwości wtopienia się w środowisko studenckie, bo przecież jeszcze kilka miesięcy wcześniej naprawdę byłem studentem i to nawet tego samego wydziału, na tej samej uczelni. Starszy wywiadowca, oczekując na uczelnianym holu nawet kilka godzin na pojawienie się figurantki, mógłby wzbudzić podejrzenia. Ja to co innego. Wiedzieliśmy, o której godzinie Ukrainka kończyła zajęcia w instytucie, ale wiedzieliśmy też, że niekoniecznie musi opuścić uczelnię bezpośrednio po zakończeniu obowiązkowych wykładów. Jedynym mankamentem mojego pobytu na uczelni było to, że mogłem spotkać tam któregoś z moich wykładowców, który chciałby ze mną porozmawiać, co mogłoby odwrócić moją uwagę od momentu wyjścia figurantki i tym samym uniemożliwić przekazanie Ukrainki wywiadowcom oczekującym na terenie miasteczka akademickiego. Pomimo takiego potencjalnego niebezpieczeństwa musiałem przyznać, że zadanie nie było skomplikowane. Tym bardziej, że wywiadowca, który przekazuje figuranta innym wywiadowcom, nie bierze potem aktywnego udziału w dalszej obserwacji, gdyż wystawiłby się na bezpośredni kontakt wzrokowy z figurantem w miejscu, gdzie nie ma wielkich możliwości zakamuflowania w sposób naturalny swojej obecności. Z reguły wywiadowca biorący udział w przekazaniu figuranta zasila potem załogę RPZ, tak by w dalszej części zadania jak najmniej rzucać się w oczy obserwowanemu. Po odprawie Cała zmiana udała się do dyżurnego, aby pobrać sprzęt łączności i kamuflaże ze sprzętem fotograficznym oraz audio-wideo. Każdy z wywiadowców pobrał radiotelefon umieszczony na specjalnych szelkach, przypinany pod ubranie wierzchnie oraz mikrofon, który przypinało się na kołnierzu, tak by swobodnie rozmawiać i słuchać komunikatu nadawanego przez innych wywiadowców, radiowozy oraz stanowisko kierowania wydziału. Kierowcy radiowozów pobierali tabele kodowe, a także komplet legalizacyjnych tablic rejestracyjnych dla każdego samochodu. Większość radiowozów parkowała na bazie, gdzie znajdowały się garaże i warsztaty do napraw samochodów. Na początku lat 90. większość radiowozów stanowiły Polonezy, Łady, Fiaty 125P oraz małe samochody typu Cinquecento, Opel Corsa, Peugeot 205 i Volkswagen Golf 2. Podstawowe przeglądy i naprawy samochodów polskiej produkcji wykonywano na bazie. Z kolei samochody z Europy Zachodniej parkowały na mieście w wynajmowanych garażach konspiracyjnych. Mój opiekun, Mirek Kosidlak, miał przydzielony radiowóz, którym był Polonez Caro w kolorze bordo. I to tym samochodem wyjeżdżaliśmy najczęściej na realizację zadań. Radiowóz, jak sama nazwa wskazuje, musiał być uzbrojony w solidną radiostację, która pozwalała na utrzymywanie łączności ze stanowiskiem kierowania praktycznie z całego terenu lubelskiej delegatury. To jest z całego obszaru ówczesnych województw lubelskiego, chełmskiego, zamojskiego i bialsko-podlaskiego. Po pobraniu sprzętu techniki specjalnej i rozlokowaniu się w radiowozach, cała zmiana udała się na teren miasteczka akademickiego, gdzie poszczególne radiowozy zabezpieczyły drogi wyjazdowe. Wiedzieliśmy, że figurantka porusza się po Lublinie pieszo, no ale przecież mogła skorzystać z taksówki lub zostać podwiezioną w dowolne miejsca przez któregoś z uczelnianych wykładowców. Pozostali wywiadowcy zabezpieczali wzrokowo wyjście z budynku Wydziału Humanistycznego. Ja natomiast udałem się do wnętrza gmachu humanistyki i usiadłem na ławce naprzeciw schodów prowadzących na piętra, w tym na piętro Instytutu Filologii Słowiańskiej. Tu oczekiwałem na zakończenie zajęć przez Ukrainkę. Plan budynku znałem bardzo dobrze, bo przecież była to moja uczelnia, na której spędziłem 5 wspaniałych lat. Wybrałem więc do obserwacji miejsce, z którego mogłem kontrolować wszystkich wychodzących, a jednocześnie samemu pozostawać w pewnym sensie mało zauważalnym, z powodu bardzo dużej liczby przemieszczających się korytarzem wejściowym studentów i pracowników naukowych. Dla lepszego zakonspirowania wziąłem ze sobą pierwszą lepszą książkę i udawałem, że czytam, a w rzeczywistości jednak bacznie lustrowałem otoczenie. Siedząc na ławce przed aulą główną Wydziału Humanistycznego, obserwując moich niedawnych kolegów, głowę miałem zaprzątniętą myślami, czy aby nie zwracam uwagi swoim zachowaniem i czy nikt nie zauważy radiostacji ukrytej pod moją dżinsową kurtką oraz wystającego mikrofonu. Jak to często w obserwacji bywa, tak i w tym przypadku pierwotne założenia zadania nie pokrywały się z rzeczywistością. I moje oczekiwanie na pojawienie się figurantki przedłużało się niemiłosiernie. W głowie zaświtała paniczna myśl, czy aby nie przeoczyłem wyjścia Ukrainki z budynku, bo strumień przechodzących wokół osób gęstniał w godzinach rozpoczęcia i zakończenia wykładów, czy ćwiczeń i seminariów. Moim atutem zdawał się być fakt, że figurantkę niełatwo było przeoczyć. Była bardzo wysoką kobietą. Miała dobrze ponad 1,80 m wzrostu i była piękna. Z gatunku tych, na widok których ślepcy odzyskują wzrok. Musiałbym więc dokonać dużej sztuki, by jej nie zauważyć. A jednak wciąż jej nie było. Nie mogłem porozumieć się z załogami radiowozów, ponieważ radiostację miałem wyłączoną ze względów konspiracyjnych. W eterze od czasu do czasu poszczególne samochody i wywiadowcy dawali sobie sygnały do zmian pozycji, tak by nie znajdowali się na tych samych miejscach, utrudniając osobom postronnym identyfikację. Miasteczko akademickie, jak tłumaczył mi przed realizacją zadania Siwy, było miejscem mało lubianym przez wywiadowców, a to z powodu resentymentów odnoszących się do lat 80. W tym nieodległym przecież okresie większość zadań obserwacyjnych realizowana była w odniesieniu do działaczy Solidarności. Na UMCS oraz na odległym o zaledwie 200 metrów katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbywały się wówczas cyklicznie strajki studenckie, manifestacje wolnościowe, tajne wykłady opozycjonistów i temu podobne. Obserwacja służby bezpieczeństwa miała tam więc miejsce codziennie i wywiadowcy, stanowiący przecież zbrojne ramię władzy ludowej, nie kryli się wcale ze swoją działalnością, prowadząc obserwacje po japońsku, czyli prawie jawną. By nie dopuścić działaczy S do uczestnictwa w rozmaitych wiecach, zebraniach czy konferencjach, dawali im do zrozumienia, iż są obserwowani. Ci zaś, mając świadomość wdrożonej za nimi obserwacji i nie chcąc dekonspirować kolegów z opozycyjnej działalności, odstępowali od uczestnictwa w spotkaniach. Tak więc na początku lat 90. informacja, że prowadzona będzie obserwacja na UMCS lub KUL, na wywiadowców z rodem z SB, działała niczym święcona woda na diabła. Nie wiem, czy była to forma urazu psychicznego, czy może skrywany wyrzut sumienia. Przekonałem się, że przynajmniej niektórzy z nich chyba naprawdę mieli sumienie i wstydzili się tego, co robili. Fakt pozostaje faktem, że najczęściej do tak umiejscowionych realizacji starzy SB-cy wypychali młodych funkcjonariuszy. Zajęty rozmyślaniem nad paradoksami ówczesnych służb specjalnych, w pewnym momencie zauważyłem idącą po schodach kobietę, łudząco przypominającą figurantkę. Nie mogłem się dokładnie przyjrzeć, ponieważ szła w towarzystwie trzech innych kobiet, które częściowo ją zasłaniały. Nie miałem więc precyzyjnej oceny, czy na pewno jest kobietą z okazanego mi zdjęcia. Decyzję musiałem jednak podjąć natychmiast, ponieważ wychodziła właśnie z budynku i w przeciwnym razie wywiadowca oczekujący w niewielkiej odległości mógł jej nie zdążyć podjąć. Przecież po wyjściu z budynku Wydziału Humanistycznego mogła się udać w dowolnym kierunku i byłoby pozamiatane. W tej sytuacji zdecydowałem się podać numeryczne hasło 10, co oznaczało, że figurant właśnie wychodzi i że dalej jest 12, czyli kieruje się na wprost. Poszedłem kilka kroków za Ukrainką i znalazłem się na zewnątrz, przed budynkiem wydziału. Po chwili usłyszałem hasło podjęcia pod obserwację od najbliżej stojącego wywiadowcy, a po kilku dalszych chwilach potwierdzenie od kierownika zmiany, że podjęta pod obserwację osoba jest faktycznie figurantem. Połowa roboty za mną, pomyślałem. Nie wiedząc, że nie jest tak do końca. Część wywiadowców podążyła za figurantką, natomiast część za osobami, z którymi wyszła cudzoziemka w celu ustalenia ich miejsc zamieszkania i w konsekwencji danych personalnych. Dwie spośród kobiet, które towarzyszyły Ukraińce, zaraz po wyjściu z uczelni udały się w kierunku hotelu asystenta UMCS. Więc szybko ustalono numery ich pokoi i w konsekwencji to, kim są i jak się nazywają. Ustaleniem danych personalnych zajmowała się sekcja operacyjna. W tej sytuacji obserwujący je wywiadowcy mogli szybko powrócić do zmiany i brać udział w dalszej obserwacji figurantki, która z trzecią kobietą udała się pieszo w kierunku centrum miasta. W tym czasie, zgodnie z ustaleniami, także powróciłem do zmiany, ale prowadząc obserwacje, starałem się nie wchodzić w pole widzenia obserwowanej Ukrainki. Figurantka i towarzysząca jej kobieta odwiedzały sklepy oraz księgarnie, i absolutnie nic nie świadczyło, by stosowała jakąś formę samokontroli. Zachowywała się naturalnie i swobodnie. Po trzech kwadransach na wysokości krakowskiego przedmieścia kobiety rozdzieliły się i zostały wzięte pod odrębne obserwacje. Figurantka udała się na Stare Miasto i weszła do restauracji Czarcia Łapa. Tu usiadła przy stoliku, zamawiając kawę. Po chwili do restauracji weszła para wywiadowców, która, siedząc przy stoliku, prowadziła obserwacje, jednocześnie nagrywając figurantkę kamuflażem i miniaturową kamerą wideo. Po chwili w radiostacjach otrzymaliśmy sygnał, że wewnątrz restauracji Ukrainka nawiązała kontakt z NN, mężczyzną, z którym podczas spotkania rozmawiała w języku rosyjskim. Ja zaś otrzymałem polecenie ustalenia personaliów jej kontaktu, czyli mężczyzny, z którym rozmawiała. Gdy oboje opuścili restaurację, a następnie pożegnali się, wraz z Renatą, funkcjonariuszką UOP, niewiele starszą ode mnie, udałem się za kontaktem figurantki. Po 10 minutach mężczyzna wszedł do hotelu Victoria. Podszedł do recepcji, pobrał klucze i windą udał się do swojego pokoju. Staliśmy z Renatą tuż za nim, jako rzekomi zainteresowani, pytający o możliwość dokonania rezerwacji dla znajomego. Więc bez problemu ustaliłem numer pokoju mężczyzny, co w praktyce równało się ustaleniu jego personaliów. Wydawać by się mogło, że taka czynność, ot, pytanie rzucone w hotelowej recepcji, jest prosta, jak przysłowiowy drut. Należy jednak pamiętać, że wywiadowca prowadzi swoistą grę, która nie może stać się czytelna dla obserwowanej osoby, bo to grozi dekonspiracją prowadzonych działań. Każdy funkcjonariusz prowadzący obserwacje ma zakodowane, że jego przeciwnikiem może być osoba gruntownie przeszkolona w wykrywaniu obserwacji, co powoduje, że obserwacje prowadzi się na dużej adrenalinie. I nawet dużo później, gdy byłem już doświadczonym funkcjonariuszem służb tajnych, pozostając w zasięgu wzroku figuranta, zawsze miałem wrażenie, jakbym był przez niego prześwietlony na wskroś, niczym przez rentgen. –